Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.
Witam Państwa, Bartłomiej Zapała, i zapraszam na codzienne spotkanie ze świętokrzyskimi politykami, przedstawicielami partii, które zasiadają w polskim parlamencie. Dzisiaj rozmawiać będziemy o sprawie, która od ubiegłej soboty rozgrzewa serca i umysły bardzo wielu osób w Polsce, ale nie tylko w Polsce, także w Izraelu, na Stanach Zjednoczonych, Niemczech, na Ukrainie. Mówić będziemy o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, zapisach, które wprowadziła ta ustawa najpierw Sejm, a w czwartek nad ranem bez poprawek Senat. Do 3 lat więzienia za sugerowanie, że Polacy byli odpowiedzialni albo współpracowali z Niemcami za Holokaust. Te zapisy doprowadziły do, no już się mówi wprost, kryzysu dyplomatycznego między Polską a Izraelem, do ostrego oświadczenia także Departamentu Stanu. Ustawa czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy i już się pojawia pytanie, czy prezydent powinien ją szybko podpisać, czy też być może zdecydować się na weto. To temat numer jeden, ale mówić będziemy także o sprawie coraz bardziej naglącej i istotnej w województwie świętokrzyskim. Po nieudanym rozstrzygnięciu przetargu w sprawie modernizacji kieleckiego dworca PKS chcemy zapytać o przyszłość możliwości wydawania środków unijnych w naszym regionie, ze względu na to, że te przetargowe wyceny coraz mocniej rozmijają się z budowlaną rzeczywistością. Czy będziemy musieli mocno zweryfikować priorytety wydawania środków europejskich? Czy szukać gdzieś głębiej pieniędzy, tak by te zaplanowane przedsięwzięcia mogły zostać zrealizowane? O tym dzisiaj w studiu politycznym, a w nim nasi goście. Senator Krzysztof Słoń z Prawa i Sprawiedliwości.
Witam Państwa.
Marzena Okła-Drewnowicz, posłanka Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry.
Magdalena Fogiel-Litwinek, przewodnicząca Świętokrzyskich Struktur Ruchu Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
I Piotr Kopacz z Nowoczesnej.
Dzień dobry Państwu.
Zaczynamy o IPN-ie i pytanie do senatora Krzysztofa Słonia. Państwo nad ranem po nocnej debacie zdecydowaliście się bez poprawek przyjąć propozycję przedstawioną w Sejmie w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie. To nie był taki przegapiony moment, by wprowadzić pewne zmiany, które uspokoją nieco nastroje, które rozgorzały od 27 stycznia?
Tak naprawdę to nie była tylko nocna debata, bo to głosowanie było poprzedzone kilkunastogodzinną debatą zarówno wśród senatorów, jak i z udziałem przedstawicieli ministerstw. Nie przegapiliśmy tego momentu, dlatego że akurat ja i, jak się okazało, większość senatorów uważa, że polski parlament reprezentujący suwerenne państwo ma prawo do tego, żeby tego typu ustawy podejmować. Nie widzimy nic zdrożnego, nic, co by uzasadniało taką burzę, jaka została wywołana w opinii międzynarodowej wokół tych naszych zapisów. Nic takiego tam nie ma. Tutaj niepodległe państwo daje sobie narzędzia do tego, żeby dbać o dobre imię Polski, i zrobili to polscy parlamentarzyści w Sejmie przy bardzo niewielu głosach sprzeciwu, bo Platforma Obywatelska w większości i Nowoczesna również wstrzymała się od głosu. Natomiast w Senacie tutaj już było nieco inaczej, pewnie dlatego, że opozycja dostrzegła w tym konflikcie wokół ustawy jakieś paliwo, które trzeba wykorzystać, i tutaj już właściwie wszyscy senatorowie opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej, wraz z niezrzeszonymi głosowali przeciwko tej ustawie.
No, to już głosowanie, kiedy znane było oświadczenie Departamentu Stanu, kiedy też mocno słyszalne zaczęły być te głosy płynące z Izraela. Głosy, które takie na pierwszy rzut oka mogą chwytać za serce, bo kiedy słyszymy o tym, że państwo polskie próbuje kneblować usta ofiarom, tym, przeciwko którym był wymierzony Holokaust, to tego rodzaju argument brzmi bardzo silnie.
On być może brzmi bardzo silnie, tylko ma bardzo słabe podstawy, dlatego że nie wynika z zapisów tej ustawy. W ustawie nikomu nie kneblujemy ust. Tam wręcz dosłownie jest zapisane, że nie dotyczą te kwestie, czy to działalności kulturalnej, czy działalności naukowej, a również, i tu pragnę zapewnić wszystkich, nie dotyczą tych indywidualnych przypadków, jakie mogą pojawić się w, bo przecież na pewno takie są w naszej trudnej historii, historii Żydów, historii Polaków związanej z czasami II wojny światowej i Holokaustu.
Ten zapis penalizujący mówi o wskazywaniu współodpowiedzialności narodu polskiego i tu pojawia się ta obawa, że jeśli ktoś powie o udziale Polaków, a takie udziały jednostkowo, czy w niektórych miejscach także w zbiorowości były odnotowywane. Miały miejsce historycznie, prawda?
Nie chodzi o...
Zgodnie z faktami, nie tak jak jest w ustawie napisane, wbrew faktom.
Nie chodzi o udział pojedynczych Polaków, bo takie udziały miały miejsce, tak samo jak i wśród Żydów były takie przypadki, kiedy oni współpracowali i byli odpowiedzialni za jednostkowe tragedie swoich pobratymców. Natomiast chodzi tutaj o naród. Nie możemy pozwolić na to, żeby Polska, żeby naród polski w swojej całej Rzeszy był utożsamiany z tym, co działo się niegodziwego w czasach II wojny światowej, co było związane z Holokaustem. Tutaj zarzuty też są absurdalne wręcz, bo mówią o tym, że my tą ustawą chcemy w ogóle podważyć zjawisko Holokaustu. To absolutnie jest niezgodne z prawdą. Było zresztą wielokrotnie już wyjaśniane, również na szczeblu ministerialnym. Ustawa, o której dzisiaj rozmawiamy, ma już półtoraroczną historię. Pierwsze czytanie odbyło się jeszcze w 2016 roku. Były te kwestie dyskutowane, ale też proszę pamiętać o tym, że nie możemy poddawać się dyktatowi związanemu z wpływem różnych sił, którym zależy na tym, żeby taki właśnie następował rozwój sytuacji.
Prezydent powinien podpisać tę ustawę?
Tak, oczywiście powinien podpisać tę ustawę, a równolegle prowadzimy dyskusję na ten temat, aby wszystkim naszym partnerom, również stronie izraelskiej, dokładnie wyjaśnić w ramach tego zespołu prawno-historycznego, wyjaśnić, jakie są intencje tej ustawy, jakie ona daje narzędzia dla organizacji pozarządowych, dla Instytutu Pamięci Narodowej, wreszcie dla polskich prokuratorów, czy nawet daje możliwości wynajęcia zagranicznych kancelarii prawnych, które mogłyby bronić naszego dobrego imienia.
Pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz, prezydent powinien podpisać szybko, bez zwłoki to, co zostało przegłosowane i w Sejmie i w Senacie.
Niestety mleko się już rozlało. Prezydent może oczywiście jeszcze tę ustawę nie podpisywać i wtedy jest szansa jeszcze na jakiś dialog i próbę ratowania tego naszego wizerunku za granicą, ale również i w Polsce. Natomiast nie sądzę, żeby tak się stało. Mamy ogromną katastrofę wizerunkową. Po konflikcie z instytucjami Unii Europejskiej, z Niemcami, z Francją, dzisiaj przyszedł czas na konflikt z Izraelem, niestety i ze Stanami Zjednoczonymi, niestety z Ukrainą. Dzisiaj Ukraina mówi, że na przykład ambasadorem Polski w Unii Europejskiej, Ukrainy w Unii Europejskiej to już nie jest Polska, tylko jest na przykład Litwa. Parlamenty izraelskie i ukraińskie zapowiadają również swoje ustawy w odpowiedzi na ustawę o IPN-ie, którą przyjął polski parlament głosami oczywiście Prawa Sprawiedliwości. To jest katastrofa wizerunkowa, to jest jedno, a pogorszenie stosunków polskich właśnie z tymi krajami to jest drugie.
No ale Platforma Obywatelska tu wstrzymała się od głosu, jakby nie wiedziała, w jaką podjąć decyzję, jeśli chodzi o to głosowanie w Sejmie.
Generalnie uważamy, dlaczego tak zrobiliśmy? Ponieważ uważamy, że działania nawet i na tym gruncie legislacyjnym są niezbędne, ale najpierw one muszą być mocno przedyskutowane i naprawdę w takim kompromisie się przyjęte. Nie w ten sposób.
No bo sam to nie po raz pierwszy wprowadzono do polskiego prawa, bo mamy także zapisy o kłamstwie oświęcimskim.
Ale dlatego my uważaliśmy, że z takimi kłamstwami trzeba walczyć, ale w sposób prawdziwy, niemniej jednak rozsądny i dyplomatyczny. Wiemy, że stosunki między Polską a Ukrainą są bardzo trudne przez pryzmat bardzo trudnej historii. Natomiast kilkadziesiąt lat temu sam święty Jan Paweł II powiedział o tym, że powinniśmy wybaczać, Ukraina powinna powinniśmy Ukrainie wybaczyć i Ukraina sama prosiła o wybaczenie. I na takim fundamencie budowaliśmy te nowe stosunki. Dzisiaj niestety tych stosunków już nie ma polsko-ukraińskich. My niestety tą Ukrainę tak wypchnęliśmy w te objęcia Putina. A to my powinniśmy głównie być ambasadorami tego, aby Ukraina była naprawdę wolnym krajem, który będzie w Unii Europejskiej. Wygląda na to, że dzisiaj już tak nie będzie. To jest bardzo przykre. Ja niestety mogę powiedzieć jedno.
No, ale ta tradycja niepodległościowa Ukrainy opiera się na działaniu instytucji czy organów, które prowadziły działalność wrogą Polsce. To jeśli spojrzymy na to, co działo się w 1943 roku na Wołyniu, na funkcjonowanie ukraińskiej powstańczej armii, to trudno nie mówić o tym, że to były działania antypolskie.
Oczywiście, że tak. Ja się absolutnie z tym zgadzam, że tak było. Natomiast mogę zacytować inny fragment. Hanna Hopko, szefowa parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych, napisała na Facebooku tak. Czy musimy przypominać o obozie koncentracyjnym w polskim Jaworznie? Czy my, Ukraińcy, musimy po raz kolejny przypominać Polakom o akcji Wisła czy traktacie ryskim? Wybaczyliśmy i poprosiliśmy o wybaczenie. Jest to nasza strategia, którą pobłogosławił moralny autorytet Jan Paweł II. Patrzymy w przyszłość, w której politycy nie budują swojej popularności na kościach i grobach. W odpowiedzi oczywiście w przyszłym tygodniu będzie zaraz ustawa, czy jakieś stanowisko, może nie ustawa, w Radzie Najwyższej w stosunku właśnie do naszej ustawy o IPN-ie. Ja powiem tak, przez 8 lat naszych rządów, słynnych, to często słyszymy oczywiście, pojawiło się około 1000 wzmianek o polskich obozach śmierci. Reagowaliśmy na nie. Interwencji instytucji dyplomatycznych było ponad 900. Dzisiaj możemy zobaczyć w sieci kilkadziesiąt milionów zasięgów informacji, wzmianek o polskich obozach śmierci. Niestety świat dowiedział się o polskich szmalcownikach. Autorem tego hasła został sam wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, jeszcze Ryszard Czarnecki. I dzisiaj PiS gotuje nam takie polskie getto. Już dochodzi do pierwszych ataków, oczywiście ekstremistów, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale jednak dochodzi do pierwszych ataków na Polaków.
Zdaje sobie pani sprawę, co oznacza państwo, w polskiej historii słowo getto, nawet w tej kieleckiej historii?
To jest kwestia wyizolowania, zupełnego wyizolowania.
To proszę używać innych słów.
No, ja wiem, co to znaczy. Natomiast państwo do tego prowadzicie, że my, Polacy, będziemy zamknięci w swoich granicach tylko i wyłącznie i my, Polacy, będziemy się czuli dzisiaj zagrożeni, nawet jak pojedziemy na wycieczkę do Izraela. Panie senatorze, do tego doprowadzacie.
Magdalena Fogiel-Liczniak, Kukiz 15.
No, znaleźliśmy się w sytuacji, myślę, że 70 lat temu nikt by nie uwierzył, że może dojść do takiej sytuacji, że to Niemcy będą bronić prawdy o Polsce.
Zygmunt Gabriel, minister spraw zagranicznych Niemiec, oświadczył wczoraj, że to Niemcy są odpowiedzialne za Holokaust.
Tak, dlatego właśnie o tym mówię. Natomiast proszę mi wierzyć, że ja obserwuję w ciągu tych ostatnich dni wręcz z niedowierzaniem i słucham głosów na przykład polityków Platformy Obywatelskiej. Chciałam tu zacytować byłego prezydenta Warszawy, posła Platformy Obywatelskiej, pana Święcickiego, który powiedział na antenie Polsat News, że Polacy mordowali, tylko nie zakładali obozów koncentracyjnych. Więc niedługo okaże się, że my nie musimy bronić naszej polskiej historii, nie tylko na zewnątrz, za granicą, ale też w Polsce, między Polakami. To jest sytuacja, w której naprawdę aż trudno w to uwierzyć.
Słyszymy głosy... zabójstw ludności żydowskiej przez Polaków miały miejsce w czasie II wojny światowej. To oczywiście jest
nikt tego nie neguje, że były pojedyncze przypadki. Tym, oczywiście. Niemcy. Ale teraz słyszymy głos Stanów. Słyszymy oburzenia, głos Stanów Zjednoczonych. Przypomnę 1939 rok. U granic Stanów Zjednoczonych stał statek, na którym było 1000 Żydów, dzieci, kobiety i Stany Zjednoczone, ani Kanada, ani Kuba nie wpuściły tego statku. Ci ludzie zostali odesłani na pewną śmierć do Europy. I teraz Stany Zjednoczone są jako autorytet moralny, Francja jako autorytet moralny. No proszę Państwa, do jakiej sytuacji doszliśmy? Jesteśmy naprawdę wyjątkowym narodem, jeżeli chodzi o zachowanie podczas II wojny światowej. Proszę zwrócić uwagę, nie było rządu kolaboracyjnego w Polsce. Zapłaciliśmy olbrzymią cenę. Polska została zrównana z ziemią.
No ale czy potrafimy to dobrze komunikować? Doradca prezydenta profesor Andrzej Zybertowicz mówi, że potrzebujemy bardzo inteligentnych narzędzi do prowadzenia narracji o tym, co działo się na terenach polskich 70 lat temu. Pytanie, czy ta ustawa to jest właśnie takie inteligentne narzędzie narracji?
Panie redaktorze, to jest sytuacja bardzo trudna, dlatego że nasza historyczna polityka nie istniała. Po II wojnie światowej nie można było mówić prawdy, dlatego że byliśmy jakby pod zaborem, więc nie można było mówić o tym, że 17 września w ogóle istniał, tak, 39 roku. Więc zostaliśmy jakby ofiary II wojny światowej, to tylko są Żydzi w tej chwili świadomości takiej światowej, a Polacy... Przecież proszę zwrócić uwagę, 3 miliony Żydów żyło przed wojną na terenie terenie Polski. Proszę mi pokazać drugi kraj w Europie. Przecież są kraje o licznej, jeżeli chodzi o liczebność, większe kraje. Gdzie żyło tyle Żydów? Nigdzie. Nawet nigdzie nie żyło milion Żydów. To Polska była takim miejscem, gdzie ci Żydzi mogli żyć i gdzie oni czuli się bezpiecznie, bo było ich aż tak dużo u nas w Polsce.
No, ale stała się takim miejscem, gdzie Niemcy zorganizowali obozy śmierci, więc... z tej liczby 3 milionów. Uratowało się około 100 tysięcy.
Dlatego w Polsce byłyby te obozy zorganizowane. A teraz, jeżeli próbuje się narrację powiedzieć, że to były polskie obozy śmierci. Ja przypomnę słowa Władysława Szpilmana. Już je używałam w tym tygodniu. To był człowiek, który został uratowany przez 30 Polaków. To był taki łańcuszek dobrych serc. Jeden tylko z tych Polaków został odznaczony tym Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, dlatego że ta pomoc to nieraz było przeprowadzenie czy przetrzymanie tej osoby jeden dzień. Ale się trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że można było zapłacić za to życiem. Życiem swoim i swojej rodziny. Więc naprawdę mamy się czym chwalić. Poza tym zamiatanie problemu przez ostatnie lata doprowadziło do tego, że rzeczywiście w tej chwili sytuacja jest bardzo trudna.
No,
ale nie możemy dać się zapędzić
problem,
w kozi ruch.
Bo te interwencje dyplomatyczne, o których wspominała pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz, miały miejsce. Mieliśmy słynną sytuację z Barackiem Obamą, który no bardzo
przeprosił pan, pan
nie
prezydent,
nie przeprosił, wycofał się z tych swoich
nie przeprosił, nie przeprosił. Proszę państwa, te interwencje nie były skuteczne, skoro jest taka sytuacja. Ponad 1000
teraz,
razy...
Czy teraz ktoś przeprosi? Czy te zapisy okażą się skuteczne?
Dlatego mówię, że doszliśmy do sytuacji, że Niemcy zaczynają nas bronić, tak? Że Niemcy mówią o tym, jak było rzeczywiście. Poza tym ja już to mówiłam i powtórzę to jeszcze raz. Proszę państwa, w tle stoją też olbrzymie pieniądze i nie zapominajmy o tym. 65 miliardów złotych to są roszczenia, które będą w stosunku do Polski, to chodzi o te roszczenia bezspadkowe, czyli ludzi, czyli Żydów, którzy zginęli podczas II wojny światowej i nie mieli następców. Według prawa polskiego ten majątek przechodzi na rzecz państwa polskiego, zresztą według prawa europejskiego. Ponieważ została w tej chwili w Stanach Zjednoczonych przegłosowana ustawa 447, ona otwiera, jest to pierwszy krok do tego, żeby pewne instytucje żydowskie, amerykańskie mogły się ubiegać o te odszkodowania. Ustawa reprywatyzacyjna. Proszę zwrócić uwagę, jak w Izraelu negatywnie podchodzą do tego, że taka ustawa może zostać uchwalona. To jest całość, po prostu Polska będzie następnym płatnikiem, jeżeli chodzi o roszczenia żydowskie. Trzeba głośno o tym mówić. Jakby prawda jest trudna, ale musimy o tym mówić. Nie możemy tego zamiatać pod dywan.
Marek Szczepanik, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Za daleko i za głęboko wchodzimy w temat, chociażby w tej dzisiejszej naszej rozmowie, bo sprawa jest ważna i trudna, ale można by ją łatwo wytłumaczyć. Polskie państwo, polski parlament, polski rząd, polscy obywatele mają prawo, mają obowiązek bronić imienia Polski jak tylko się da i gdzie się tylko da. Rząd przygotował ustawę, Sejm ją przyjął. Jeśli o mnie chodzi, ja nie mam żadnych wątpliwości co do idei tej ustawy, ani nawet zapisów. Natomiast nie wszyscy mogą te zapisy rozumieć tak samo jak ja, czy ci, którzy głosowali za przyjęciem tej ustawy. I tutaj dochodzimy według mnie do sedna sprawy. Polska dyplomacja albo zabrakło wyobraźni, albo zabrakło umiejętności, czy wiedzy, czy konsekwencji, żeby wszystkim, którzy się zainteresowali tą ustawą i tym problemem na świecie, wytłumaczyć, o co chodzi, jakie są intencje i co się z tym wiąże i do czego to ma służyć. I tutaj zabrakło. Polska dyplomacja po prostu dała kolejną plamę, bo nie wytłumaczyła, ja nie rozumiem problemu, jeśli chodzi o zapisy, bo one jakie są? Jaka skuteczność tej ustawy na arenie międzynarodowej ma być? Czy da się ścigać kogoś w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej? To jest druga rzecz. Natomiast nie odmawiam prawa do uchwalenia takiej ustawy, nawet z takimi zapisami, ale inną rzeczą jest wytłumaczenie wszystkim teraz, o co chodziło.
A nie to jest, jakoś zrozumieli.
To tej roli jest... podjął się premier Mateusz Morawiecki w czwartek wieczorem, ale ten przekaz także niefortunnie został przygotowany czy zaprezentowany.
I tu jest znowu kolejny błąd i pokazujemy, jak nieumiejętnie czy niefrasobliwie podchodzi się do tematu, bo zwykłe tłumaczenie już pokazuje błędy. Prawdopodobnie w tłumaczeniu zapisów ustawy też są błędy i stąd histeria na świecie, czy wśród...
Ale ustawa była znana projekt od półtora roku.
Ale ambasada Izraela akurat protestowała przeciwko
ale
tym
Niemcy
zapisom.
Ale Niemcy jakoś ją zrozumieli. Wczorajsze oświadczenie ministra spraw zagranicznych. Pierwsze w historii tego typu oświadczenie. Uważam, że to jest doskonała przeciwwaga do tych milionów hejtów, które pojawiły się w sieci. Zygmar Gabriel wszystko powiedział później, wyraźnie,
panie
że...
Panie senatorze, za chwilkę, bo jeszcze...
Tak, wszystko później to są już konsekwencje. Kto komu powiedział, co powiedział, czy się zdziwił, czy się nie zdziwił, czy pani ambasador zrobiła dobrze, czy to powinna w tym miejscu i w tym czasie, jak premier na to zareagował i tak dalej, i tak dalej.
Moment został wybrany szczególnie, bo to były uroczystości na terenie obozu w Auschwitz.
Moment był zły.
Pani międzynarodowej pamięci o ofiarach zagłady.
Moment był zły, pani ambasador, podczas tego akurat spotkania, tych uroczystości w ogóle do tego tematu nie powinna się odnosić. I na tym znowu polega dyplomacja. Są przecież odpowiednie, od tego jest dyplomatą, mają zastrzeżenia do ustawy, zgłaszali, pan minister mówi, że nie było zgłoszeń, pani ambasador mówi, że jednak zgłaszała zastrzeżenia. To już dzisiaj jest wszystko wtórną kwestią. Mam nadzieję, że pan prezydent, bo tylko w nim w tym momencie ostatnia deska ratunku, przez ten czas, kiedy ma na zastanowienie się, przeanalizowanie i ewentualnie podpisanie tej ustawy, w tym momencie nie tylko rozpoczniemy, ale przeprowadzimy tak szeroką akcję, jakąś dyplomatyczną, umiejętną, wyważoną, żeby wszystkim na świecie wytłumaczyć, że to nie bije w żaden sposób w Holokaust, w ideę ochrony Polaków. To nikomu nie służy i wcale nie jest tak, jak to wszyscy teraz się boją, że to cokolwiek miałby iść do więzienia. A jeszcze swoją rolę odegrały media, które powtarzały niepotrzebnie i też pewnego rodzaju histeria wywołana i to, co pani poseł mówiła też, że jeśli do tej pory ktoś nie słyszał sformułowania polskie obozy koncentracyjne, to przez histerię mediów już teraz słyszył. I teraz
jeśli mówimy o
dodatkowa rzecz, żeby
histerii,
to wszystko wytłumaczyć.
To możemy powiedzieć i to będzie trudne do zliczenia. Jak wielu polityków wypowiadało się w ciągu ostatniego tygodnia w tej sprawie, jak wiele mediów na ten temat pisało, jak ta sprawa jest także żywa i aktywna w mediach społecznościowych, bo to już można powiedzieć także w miliony czy dziesiątki milionów wpisów, komentarzy, ta dyskusja w rozmowach prywatnych także jest obecna właściwie cały czas.
Idea słuszna, zapisy, nawet jeśli wdawać się w szczegóły, ja nie mam wątpliwości, ja je rozumiem dobrze, natomiast poprowadzenie tej sprawy, jeśli już, no to przy braku wyobraźni, umiejętności, konsekwencji, no to jest sprawa polskiej dyplomacji, która no wydaje się, że no nie radzi sobie, no biorąc pod uwagę też i wpadki różnego rodzaju z poprzedniego okresu.
Piotr Kopacz, Nowoczesna.
Na pewno sama idea walki o dobre imię i o promowanie historii takiej, jaką była naprawdę, i o dobre imię Polski i dbanie o to, żeby nie zostały zakłamywane wydarzenia z czasów Holokaustu. To jest bardzo słuszna idea, dobra idea. Co do samej ustawy, uważamy, że ona powinna zostać trochę doszczegółowiona. Tam jest bardzo dużo nieostrych sformułowań. Współudział, naród, pytanie, czy grupa Polaków już będzie łapana jako część narodów, narodu, czy nie, co to znaczy współudział, kto to jest ukraiński nacjonalista, to wszystko nie jest zdefiniowane w tej ustawie, a powinno być, żeby właśnie była taka jasność, bo my dzisiaj możemy mówić, że no, dla polskiego polityka wszystko jest zrozumiałe, ale czy dla publicysty w Stanach Zjednoczonych jest to zrozumiałe? No pewnie nie, pewnie powinno być to bardziej jasno wytłumaczone i wyjaśnione. No, przykre jest to, że bohaterem dnia nie jest polski premier, który wrzucił orędzie do narodu na YouTube'a i z tłumaczenia na angielski wyszło, że mówi o polskich obozach śmierci, że obozy są polskie. No bo takie zrobione zostały napisy po angielsku. No wtopa niesamowita. Coś, co powinno być w ogóle żadnym problemem, jak przetłumaczenie orędzia na angielski w dzisiejszych czasach. Tylko bohaterem dnia na koniec jest minister spraw zagranicznych Niemiec, który wychodzi i mówi otwarcie, mówi o prawdzie, mówi o odpowiedzialności Niemiec za Holokaust i że to oni są winni. To pokazuje jasno, że można było, zwłaszcza w taki dzień pamięci o ofiarach Holokaustu, można było skonstruować takie orędzie wspólne, polsko-niemieckie, być może polsko-niemiecko-izraelskie. Wystarczyło odpowiednio zabiegać na etapie dyplomacji. A co my robimy na etapie dyplomacji? Mówiliśmy tutaj o mądrych sposobach komunikowania takiej polityki historycznej Polski. Znaczy mądrym sposobem jest to, że panowie Jaki i Czarnecki hashtagują na Twitterze Polish Death Camps. No i później okazuje się, że mamy w internecie 30 milionów odsłon hasła polskie obozy śmierci, coś, co kiedyś było jakimś marginalnym w ogóle problemem jakiegoś skrajnego internetu.
To teraz, no to teraz niestety pojawiało się jednak w głównych mediach. Naprawdę, to musiało być plenione, bo jednak pojawiały się duże redakcje.
Ale oczywiście, że tak, jak najbardziej. Ta przytoczona jak najbardziej, przeze mnie wypowiedź
Baracka Obamy też o tym świadczyła, że to żyło też swoim życiem.
Po części polscy politycy przyczynili się do rozpropagowania tego hasła. Ja rozumiem, że to było niechcące, tak, ale to było po prostu nieprzemyślane. Zobaczmy, dopiero kilkanaście tygodni temu IPN wypuszcza świetny filmik animacyjny Unconquered, Niezwyciężeni. Filmik, który odbił się milionami odsłon na całym świecie. On był potem tak samo retweetowany, udostępniany i tak dalej. Dzisiaj rano nawet sprawdzałem na YouTubie, miliony odsłon mają komentarze młodzieży, nawet z Australii i tak dalej do tego filmiku. To jest sposób na komunikowanie się z nowoczesnym społeczeństwem. To było udane, to było coś, co warto było naśladować. Nie udało się tego powtórzyć. Chyba nikt nie przewidział ze strony PiSu jakiejś takiej ostrej reakcji. Dodatkowo mamy wywołany konflikt z Ukrainą. Dziś najbardziej skrajni, co prawda, ale już politycy w Sejmie Ukrainy twierdzą, że to oni teraz przyjmą ustawę, w której stwierdzą, że Druga Rzeczpospolita okupowała tereny Ukrainy Zachodniej. Taka pojawiła się inicjatywa i wywołaliśmy absurdalną jakąś sytuację, a wszystko można było na poziomie dyplomacji i wspólnego takiego oświadczenia i wyjścia z takiej właśnie papieskiej zasady wybaczamy i prosimy o wybaczenie, można było to zrobić na poziomie dyplomacji o wiele lepiej. I jedną jeszcze rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę, o której dziś tu zapominamy w tej dyskusji, bo zwracamy uwagę, że Izrael jakby miesza się w nasze wewnętrzne sprawy, ale Izrael twierdzi, że sprawa Holokaustu jest ich sprawą, ponieważ w rozumieniu Izraela strasznie mocno łączą religię z obywatelstwem. I dla nich to jest historia Izraela. Dla nas Holokaust jest też historią Polski. Przecież z 6 milionów Żydów wymordowanych przy Holokauście, prawie 3 miliony to są Polacy, tak? To są obywatele Polski i to jest tak duży wspólny mianownik, i pamięć tych wydarzeń powinna być wspólna i nie powinna być zbudowana na jakimś strachu i nieufności. I dziwne, że nie jesteśmy w stanie zrobić po prostu wspólnego oświadczenia, w którym wspólnie opowiemy, jak było, zwłaszcza, że widzimy dobrą wolę ze strony Niemiec. No na koniec dnia okazuje się, że bohaterem sytuacji jest minister spraw zagranicznych Niemiec, a nie polski premier. I to jest bardzo
przykre. Może to jest taka wyciągnięta ręka ze strony rządu.
Wyciągnięta ręka ze strony rządu Niemiec, która nie została jak na razie uściśnięta, tak? Nie ma na razie odpowiedzi jakiejś sensownej ze strony Polski. Być może potrzebne jest po prostu jeszcze jedno orędzie premiera, jeśli tam to nie udało się.
Magdalena Pogielczyk.
Tutaj mówimy o tym, że jakby o dobrej woli, ale ja przypomnę, że w ciągu ostatnich dni czołowy polityk izraelski, pan Lapid, wszem i wobec obwieścił, że były polskie obozy śmierci, w których byli mordowani Żydzi, nie widząc żadnego Niemca po drodze, i to jest fakt. Więc proszę tutaj nie mówić o tym, że strona izraelska wykazuje w naszą stronę.
Ale to trzeba było zrobić w takim razie kontroświadczenie z premierem Netanyahu. To nie jest czołowy polityk, on nie jest w koalicji rządzącej.
To jest polityk
na poziomie 8% poparcia.
Wybory są w Izraelu, więc na pewno tutaj będzie jakaś taka spirala
nakręcana. Oczywiście, że tak. To była jego kampania wyborcza.
Natomiast w tej chwili w polskiej telewizji pani Edelman Boni wspomina czasy wojny i mówi, że no, proszę państwa, śmierć Polaków podczas wojny to była taka po prostu rzecz, no, związana z biologią. To nic takiego, po prostu umierali. Ale śmierć Żydów podczas II wojny to była jakaś taka przejście do Boga, coś mistycznego. No, jeżeli ludzie opowiadają takie rzeczy, to proszę się nie dziwić, że emocje społeczne naprawdę sięgają zenitu. Nie można, jeżeli człowiek jest odpowiedzialny, nie można takich rzeczy mówić.
Znaczy ja z całym szacunkiem przepraszam.
No jednak była ta różnica, jeśli chodzi o podejście eksterminacyjne Niemców, że naród żydowski został skazany w całości na wyginięcie wobec Polaków. Ta akcja była...
Jeżeli komuś zamordowali rodziców, przepraszam, zostało 10-letnie dziecko, to jakie dla takiego dziecka ma znaczenie? Znaczy... Tak? Jaki był sens tego mordowania i tak dalej? To dziecko straciło rodziców. Nie umniejszajmy w tej chwili naszej ofiary podczas II wojny światowej.
No, nikt nie umniejsza. Ja przed chwilą powiedziałem o milionach ofiar po stronie polskiej.
Ale nie może... Pamiętajcie państwo, że... dany kraj postrzega drugi kraj przez pryzmat tego, co mówi jego rząd, reprezentanci tego rządu, czyli premier, prezydent. Pani powołuje się na wypowiedzi ludzi, którzy nie sprawują rządów, są politykami opozycji, uczestniczą w wyborach, starają się o funkcje ważne. Proszę zwrócić uwagę na stanowisko oficjalne rządu izraelskiego, na stanowisko premiera. Ale bardzo krytycznie odcina się od polskich obozów śmierci stanowisko izraelskie. Absolutnie tak.
Historycy Jad Vashem także mówią o tym wprost, że jest to skrajnie nieuprawnione określenie.
Oczywiście, że tak. I patrzmy na to, znaczy z całym szacunkiem, ale to rząd kształtuje wizerunek za granicą swojego narodu. Dzisiaj wygląda na to, że naród, który popełniał straszne rzeczy i potrafi przyznać się do tego, przeprosić, więcej zyskuje niż naród, który potrafi się wybielić. Polacy
się nie
stracili...
mamy z czego wybielać, pani.
Mamy. Znaczy, zrobiliśmy też rzeczy takie, których się wstydzimy. Nie jako
to
naród.
To są jednostkowe rzeczy.
Niedługo na te marginesy, jednostkowe rzeczy, braknie nam już miejsca w zeszytach. Naprawdę. Więc lepiej nie mówmy o tych jednostkowych rzeczach. Przestańmy o tym mówić. Brońmy dobrego imienia, bo dzisiaj cały świat będzie słyszał nie o tych Polakach, którzy Żydów ratowali, tylko o tych, którzy ich wydawali.
Oczywiście,
i to jest
tak
problem.
Ponad milion Polaków ratujących Żydów i gdzieś to znika w kontekście tego, że jest obawa ze strony Izraela, ze strony Żydów, ze strony części tych środowisk, które podnoszą histerię, że nie będzie po tej ustawie wolno mówić o przypadkach szmalcownictwa, gdzie jest po prostu jakiś marginalny, bo według mniej więcej szacunków historyków tam 0,02% Polaków szkodziło Żydom w trakcie wojny, a ponad milion pomagało.
Czyli nie rozumią prawidłowo zapisów, które są...
Zapisy są niejasne. Co to znaczy współudział? Czy szmalcownik to jest współudział, czy nie?
Powinniśmy to wytłumaczyć.
To jest
polska dyplomacja, powinna wytłumaczyć.
Skoro już państwo z Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej powołują się na naukę świętego Jana Pawła II, mówiąc o wybaczeniu, to bardzo proszę, aby mówić też o tym, że do pełnego wybaczenia potrzebna jest też prawda.
Tak.
Trzeba stanąć w prawdzie.
Oczywiście.
A żeby stanąć w prawdzie, to trzeba mówić o ludobójstwie na Wołyniu i trzeba mówić o Banderze i trzeba mówić o tym, że tamte środowiska chcą w tej chwili gloryfikować tego naszego oprawcę. Żeby mówić o prawdzie, trzeba też wspomnieć o tym, o naszej historii, która była związana ze współistnieniem Żydów i Polaków na tych ziemiach. Blisko 1000-letniej historii. A zobaczcie, co wydarzyło się od 1939 roku, bo przez lata niemieckiej okupacji, później poprzez lata komunistycznej okupacji. Jak bardzo te relacje zostały zaburzone. Jeszcze w latach 30. przecież Żydzi z Niemiec uciekali do Polski. Przecież nie uciekaliby do Polski, do Rzeczypospolitej, w której by byli mordowani albo prześladowani. Stamtąd uciekali między innymi, bo do innych krajów europejskich i światowych też
tylko
uciekali.
Tylko, panie senatorze, za miesiąc będziemy świętować 50-lecie marca 68 roku.
Już przypominać do tego nawiążę. Będzie to
kompendium. Staje się bardzo gorąca i staje się bardzo wieloma, ale antysemickimi wypowiedziami.
To, co aparatczyk i morderca z Wybrzeża Władysław Gomułka w 68 roku zrobił, to jest naprawdę majstersztyk, jeśli chodzi o to, żeby zepsuć relacje między Polakami a Żydami. Ale działo się to też wcześniej, bo przecież pierwsza fala tych deportacji miała miejsce zaraz po wojnie, w latach 40 chyba 7 do 9, później w 56 roku, jak Gomułka objął władzę, a później w 68, 69 to już było apogeum. Ale dobrze jest też wspomnieć przecież o tym w kontekście chociażby pogromu w Kielcach. Zauważmy, że Kielce istnieją w świadomości na świecie, w świadomości Żydów, którzy to głównie propagują, jako miejsce, gdzie był pogrom.
No, ale od kilkudziesięciu lat próbujemy i wydaje się, że jest to coraz bardziej skuteczne działanie, rozmawiać na ten temat, doszukiwać przyczyn, kontaktować się także ze stroną żydowską, Kielczanie, i budować relacje, które być może mogłyby Kielczanie być wzorem dla tych innych przypadków, które teraz
Kielczanie żyją do tej pory pod piętnem pogromu. A czy ktoś z nas propaguje taką wiedzę, że w latach 41-42 było tu ogromne getto, właśnie w Kielcach, ogromne getto żydowskie, w którym byli zgromadzeni nie tylko Żydzi kieleccy,
no,
czy okoliczni, ale także byli przywożeni
z innych krajów europejskich. Czy co roku przypomina ten moment.
Jak było to getto likwidowane w 42 roku, że 20 kilka tysięcy Żydów zostało wywiezionych do Treblinki na śmierć. 20 kilka tysięcy zostało wywiezionych stąd, a 1200 Żydów wtedy tylko, gdy było likwidowane to getto, zostało zamordowanych przez Niemców. Około 2000 zostało tutaj w obozie pracy w Kielcach i też poniosło śmierć. Mówi się najczęściej na świecie o Kielcach w kontekście tej wielkiej zbrodni, jaka miała miejsce w 1946 roku, tego pogromu. Wtedy zginęło 37 Żydów.
Ale nie mówi się, panie senatorze, o tym, że powinno się karać karą więzienia zamówienie o tym, że Kielczanie brali udział w pogromie.
No, ale mówi się też o tym, że Kielczanie brali i takich przypadków nie będziemy piętnować. O to w tej ustawie też chodzi.
No
takich przypadków
napisane,
nie będziemy piętnować.
Tam się nie zgłosi na przykład poprawki
trzeba
tam
się zgłosić. Ale w ustawie jest wprost napisane. 3 lata więzienia.
Za co?
Za takie właśnie za grupowe wspieranie.
Za przypisywanie narodowi polskiemu odpowiedzialności za Holokaust,
za
tworzenie narracji polskich obozów śmierci. Na to nie będzie naszej zgody.
Ale panie senatorze, w ustawie nie ma mowy o Polskę poza śmierci. Pan to czytał, tą ustawę?
Tak, czytałem.
Nie ma tam tego sformułowania. Nie napisaliście tego państwo. Właśnie, to jest problem. Byliście mało precyzyjni.
Proszę państwa, właśnie Żydzi będą mogli mówić spokojnie o tym, że w Kielcach był pogrom. Będą mogli o tym spokojnie mówić, bo takie są fakty, ale trzeba też mówić przy tych faktach, że do tego wydarzenia doprowadziło Ludowe Wojsko Polskie wsparte przez Służby Bezpieczeństwa.
To przeczytajmy zapisy tego, żeby nie było wątpliwości, kto publicznie wbrew faktom przepisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w artykule 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 roku, lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi ludzkości lub zbrodnie wojenne, lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości. Mamy jeszcze paragraf 2. Jeśli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności. Nie popełnia przestępca sprawca czynu zabronionego, jeśli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej.
Nie rozumiem, pan senator. To jest taka histeria związana z tym, że współudział za zbrodnie inne. I to jest takie sformułowanie, które niby można wyciągnąć z tej ustawy. Jest niezrozumiałe i potrzeba wyjaśnić chyba partnerom, jak do tego będą faktycznie jednostka prokuratorska i IPN podchodziła.
Były kontakty na poziomie ministerialnym. Nie możemy mówić, że ta ustawa nagle się wzięła z kapelusza. To było uzgadniane. Dlatego tym bardziej dziwi nas to, w jaki sposób siły, niektóre siły na świecie reagują na tę właśnie ustawę. To jest proces bardzo skomplikowany, to co się w tej chwili dzieje. Stany Zjednoczone rzeczywiście dotknęły też trochę sedna tego problemu, wyrażając zaniepokojenie tym, że pomiędzy ich najważniejszymi sojusznikami pojawiły się...
No bo mieliśmy tydzień temu wizytę Rexa Tillersona i mówienie o tym, że jesteśmy jednym z najsilniejszych partnerów Stanów Zjednoczonych w Europie, a teraz w oświadczeniu Stany Zjednoczone powiętpiewują w to strategiczne partnerstwo.
Ubolewają nad tym, że pogarszają się stosunki między najważniejszymi sojusznikami i że to jest woda na młyn naszych przeciwników na świecie.
Znaczy dzisiaj Stany Zjednoczone swoją ambasadę przenoszą z Tel Awiwu do Jerozolimy. To też o czymś świadczy, a my wchodzimy w konflikt
nie
z Izraelem.
Nie komentowałem Marek tego wcześniej.
Kto przypisuje narodowi polskiemu? Tylko pytanie, jak to właśnie w Izraelu rozumieją, bo pewno myślą, że kto przypisuje pojedynczej osobie, osobie będzie karany i przeciwko temu protestują. Nie chcą, żeby karać pojedyncze osoby, które są odpowiedzialne.
Tak, dokładnie, to trzeba było doszczegółowić.
Doszczegółowić. Powinniśmy, i tu znowu wracam, jest błąd nasz na arenie międzynarodowej, czy błąd dyplomatyczny, że też jakby nie pamiętamy, czy też zapomnieliśmy, nie wiemy, albo no, że relacje z państwem Izrael no są szczególne i jeszcze na dodatek musimy mieć na względzie, po prostu trzeba to przyjąć do wiadomości pogodzić się z tym, że sami Żydzi traktują siebie wyjątkowo i Holokaust traktują przez siebie wyjątkowo. Musimy to też zrozumieć. To jest dla nich najistotniejsza rzecz, jaka się w ogóle wydarzyła w całej historii i musimy na tą nadwrażliwość, nawet jeśli ktoś by tak chciał powiedzieć, też mieć wzgląd i też o tym pamiętać. Sami o sobie mówią, że są narodem wybranym, tak? Sami o sobie mówią, że są Mesjaszem narodów i tak dalej, i tak dalej. To nie jest od dzisiaj ani od wczoraj. Powinniśmy o tym też pamiętać i wyjątkową właśnie delikatnością się no niejako posłużyć, żeby to wytłumaczyć i nie zrobić z tego zamieszania, a już na pewno nie...
Zostawmy. Jaka inna informacja, panie redaktorze? Ja myślę, że PiS jest świadomy absolutnie tego wszystkiego, co się stało, tym bardziej, że minister spraw zagranicznych 25 lutego 2016 roku ostrzegał ministra sprawiedliwości, że właśnie takie mogą być konsekwencje. Dzisiaj szybko w kancelarii premiera powstała nota informacyjna rozesłana do wszystkich ambasadorów, jak tłumaczyć się z tej wizerunkowej katastrofy. Państwo o tym wiecie.
Ale to nie jest katastrofa.
Znaczy, mleko się rozlało. Jedyne co, to dzisiaj tylko wznowienie dialogu, rozpoczęcie
polskie
go w ogóle i niepodpisywanie ustawy przez pana prezydenta.
Tę ustawę, która została, nie jakąś katastrofę.
No, na pewno czeka nas wizerunkowo dużo pracy. Panie senatorze,
winni się tłumaczą.
Mogę jedno zdanie ostatnie?
Proszę
Państwa, mówi się, że prawda sama się obroni, ale niestety w tym wypadku prawda sama się nie obroni i musimy pomóc tej prawdzie się obronić. I przypomnę, na przykład w tej chwili jest ustawa o penalizacji banderyzmu. Przez 2 lata walczyliśmy o to, żeby rzeczywiście w Polsce było niemożliwe chwalenie bandery. I nam się to udało. I mam nadzieję, że jeżeli chodzi o tą sytuację, też będą podjęte wszystkie ponad podziałami kroki, żeby nigdy więcej nie było mówione o polskich obozach śmierci.
Proponuję, żebyśmy zakończyli ten temat i chociaż krótko poruszyli sprawę, można powiedzieć, bieżącą i nie o tak wielkich konsekwencjach, jak to, o czym rozmawialiśmy do tej pory, ale kwestia wykorzystania środków europejskich i zderzenia się, bo chyba o takim zderzeniu możemy już mówić, z realiami rynku. Przykładów bardzo wiele, ostatni chyba najmocniejszy, taki pobudzający wyobraźnię. Mamy ogłoszenie przetargu w sprawie modernizacji dworca PKS. To długa historia związana z tym miejscem i przejmowaniem go przez miasto. Przetarg oszacowany na około 40 milionów, a oferty wpływają na kwotę dwukrotnie większą. Czy przegapiliśmy moment, by te przetargi ogłaszać? Czy nie za późno te konkursy w sprawie wykorzystania środków europejskich były ogłoszone? No i czy jest dobre rozwiązanie tego, bo pieniędzy więcej od Unii Europejskiej nie dostaniemy ponad to, co nam zapisano w wieloletnich ramach finansowych? I poproszę pana Marka Szczepanika jako pierwszego wypowiedź, bo pan Marek Szczepanik odpowiada w Zarządzie Województwa za wydatkowanie środków europejskich.
Chociaż akurat dworzec nie jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale no to nie zmienia faktu, bo mamy jeszcze parę innych inwestycji, czy w Kielcach, czy w województwie.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Centrum Kochanowskiego, w Sandomierzu, tego rodzaju, w wielu innych miejscach zresztą.
Nie, no w tym momencie prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie jakkolwiek zapobiec wzrostowi cen, bo to jest naturalne prawo rynku. Biorąc pod uwagę inne problemy, które są na rynku, czyli z dostępem do pracowników, wzrost płac, czy konieczny wzrost płac, wzrost cen na materiały budowlane, regulacje odnośnie VAT-u, odzyskiwania, możliwości naliczania i tak dalej. To jest cała masa różnych rzeczy, które wpływa niejako na działalność przedsiębiorców. Jeśli chodzi o dostęp do pracownika, jeśli chodzi o wysokość płac, jeśli chodzi o możliwość odzyskiwania VAT-u i tak dalej, i tak dalej. I to ceny muszą być wyższe. Nie da się inaczej.
Na Unia Europejska pieniędzy więcej nie da. Nie przegapiliśmy tego momentu, czy być może nie wcześniej trzeba było te przetargi ogłaszać, bo takie zdanie wypowiedział choćby burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski, kiedy nie udało się rozstrzygnąć przetargu w sprawie rewitalizacji, że gdyby samorząd wcześniej uruchomił pieniądze, to łatwiej byłoby
tak nie powiedział. Burmistrz tak nie powiedział, mało tego prosił o
województwo świętokrzyskie, województwo lubelskie zbyt późno wydawały pieniądze i teraz mamy kłopot.
Nie, to nie ma nic do rzeczy i tu znowu dochodzimy do nieporozumienia albo wręcz zakłamania. Dysponent środków, w tym konkretnie każda instytucja wdrożeniowa, dysponuje tymi środkami, ogłasza konkursy, przyjmuje wnioski, dokonuje oceny wniosków, wyboru projektów do dofinansowania i teraz jest sprawa po stronie samego beneficjenta. Na ile jest gotowy do realizacji tego projektu, na ile wcześniej podjął, nie wiem, czy to konsultacje społeczne, czy to starania o pozwolenia środowiskowe, inne przepisami prawem przewidziane dokumenty, na ile ma zabezpieczenie środków własnych w budżecie, nie tylko na dany rok, ale i w wieloletniej prognozie finansowej, na ile ma możliwości, biorąc pod uwagę różnego rodzaju wskaźniki i ograniczenia budżetowe, więc to jest po stronie teraz samych beneficjentów. Na ile są przygotowani? Pamiętajmy o tym, że duże inwestycje, szczególnie drogowe, czy jakieś bardzo skomplikowane kubatorowe, to nie są inwestycje, które, nie wiem, kupuje się w sklepie, idzie się do sklepu i kupuje się. To wymagają niekiedy przygotowania takiej inwestycji, nie wiem, kilkunastu miesięcy, a może nawet...
Panie marszałku, ale czy w takim razie, bo Unia do pieniędzy więcej nie dołoży, to samorządy powinny mierzyć się same z tym problemem?
Oczywiście, że muszą zracjonalizować potrzebę realizacji niektórych inwestycji. Załóżmy, że dana gmina, dany samorząd miał zaplanowane, że przygotuje, złoży trzy wnioski o dofinansowanie do trzech projektów. Skoro dzisiaj się rozstrzyga tak, że musi do jednego z nich, który ogłosił wcześniej, dołożyć więcej pieniędzy, ale niestety ze środków własnych, to znaczy, że drugiej inwestycji albo nie zrealizuje w tym roku, tylko musi ją odciągnąć w czasie, albo jej nie zrealizuje.
Nie postawię znaku zapytania nad wykorzystaniem środków europejskich, z którymi tak nie jest najlepiej w regionie, no bo jeśli będą samorządy
zaprzeczam i protestuję, żeby pan to powtarzał, bo dojdziemy do tego, znowu,
ja powtarzam za ministerstwem jeszcze wówczas rozwoju.
Nie o Święcimskim, tylko Świętokrzyskim tym razem. Przecież projekty są realizowane i projektów wybranych do dofinansowania i teraz, które są realizowane albo przygotowywane do realizacji, mamy na ponad 50% alokacji z RPO. Ponad 50% alokacji. Teraz samorządy
przygotowują... Ale nie przekłada się to na podpisanie umów jeszcze i to jest ta dyskusja toczona zresztą w tym studiu.
Ale po co, jak to ta dyskusja nie ma najmniejszego sensu?
Jeśli nie ma umowy, to nie można realizować kontraktu, nie można organizować przetargu i być może...
Ale przygotowanie projektu jest po stronie beneficjenta teraz. To on ma przygotować dokumenty, żeby mógł dalej realizować. To nie umowa jest barierą w tym, że ma realizować projekt czy nie. To barierą jest przygotowanie, tak? I zabezpieczenie środków w własnym budżecie. To nie umowa. Jeśli ma wszystkie dokumenty, to podpisujemy umowę. Jeśli nie ma, to ma możliwość podpisania preumowy i rozpocząć przygotowań do pozyskania. Jedna ważna rzecz, bo to musimy powiedzieć też. W projektach, które zostały złożone do dofinansowania w Świętokrzyskim, a które nie zostały wybrane do dofinansowania, bo nie ma wystarczającej ilości środków samym programie, to jest wartość 1,7 mld.
Czyli jeśli część samorządów zrezygnuje, to inne będą w stanie zaspokoić.
1,7 mld to są projekty, które zostały niewybrane do dofinansowania. Wartość dokumentacji projektowej to jest 51,5 miliona złotych. 51,5 miliona złotych to wszystkie samorządy nie wydały na przygotowanie projektów, które nie zostały wybrane do
dofinansowania. Bo mówię tutaj do pana jako przedstawiciela zarządu województwa, powołałbym już sztab kryzysowy, jeśli chodzi o wydatkowanie środków. Bo nawet jeśli uda wam się
sztab 50... proszę powołać w mieście Kielce.
Bo jeśli uda wam się wydać przynajmniej 50%, to już to będzie duży
za
sukces.
Część programu,
dlatego,
szczególnie jeśli chodzi o
perspektywa jest od 2014 roku, a doprowadziliście do tego, żeby apogeum wydatków i sukcesów miało miejsce w roku wyborczym, żeby podkreślić, jak to dużo zrobiliście dla województwa.
Ja
ale tu niestety
to
się wszystko odwróciło przeciwko
pana
wam. Tak, myśmy doprowadzili do tego, że podpisywaliśmy z wami preumowy.
Odnośnie
myśleliście, że
ochrony
środowiska będzie przez całą perspektywę finansową 2014-2020. Tak się niestety nie da. Niekorzystna, owszem, dla samorządów sytuacja w tej chwili gospodarcza, która nie pozwala wyłonić korzystnych wykonawców.
Panie senatorze, z punktu widzenia wskaźników makroekonomicznych.
Ale niekorzystna dla samorządów sytuacja taka, że do niektórych postępowań w ogóle nie zgłaszają się wykonawcy, a tam, gdzie się zgłaszają, dyktują 30% więcej. Ale gdyby to wszystko, przepraszam, że gdybam, ale gdyby to wszystko miało miejsce rok czy półtora roku temu, to nie byłoby z tym problemu, bo to już mniej więcej tyle trwa. Nastąpiło skomasowanie wydatków unijnych, wykonawcy o tym wiedzą, poprawiła się koniunktura dla pracowników i niestety są takie efekty. Ubolewam nad tym, dlatego że większość środków z Unii Europejskiej może nie zostać wykorzystana.
Nie rozumiem, dlaczego miasto Kielce nie złożyło projektu dwa lata temu i nie rozpoczęło realizacji tego czy innego projektu.
Znaczy tragedia, znaczy generalnie wydatkowanie środków unijnych uzależnione jest od mechanizmu, który odgórnie skonstruuje rząd. My potrafiliśmy wynegocjować 400 miliardów złotych, najwięcej na tą nową perspektywę unijną. Państwo nie potraficie ich wydać, mało tego, to blokujecie różne inwestorów tak naprawdę, bo zdrożały kwoty roboczo godziny, czy też kwoty za materiały.
No, ale to nie rząd podniósł te ceny.
Znaczy, bardzo dobrze, jest świetna koniunktura gospodarcza, tylko trzeba było to jakoś sensownie zorganizować, jeśli chodzi o przetargi. I niech pan nie mówi nic na temat województwa świętokrzyskiego, marszałka i samorządu. Niech pan zwróci uwagę na ten samorząd, który jest na Podkarpaciu, a tam rządzi marszałek z Prawa i Sprawiedliwości. Panie senatorze, ja tu czytam, w przetargu na drogę wojewódzką numer 835 trzy oferty wpłynęły. Niestety nie wyłoniono wykonawcy, bo oferty były za drogie. Więc to nie jest kwestia złego samorządu, tylko ogólnej gospodarki prowadzonej przez państwo.
Jeszcze Piotr Kopacz i Magdalena Fogiel-Litwinek.
Na pewno musimy pomyśleć o tym, żeby skonstruować system wydatkowania pieniędzy unijnych jak najszczelniej, jak najlepiej, jak najsprawniej. Tutaj pokazuje ten przykład, że ceny wzrosły w przeciągu półtora roku, że musimy te postępowania przeprowadzać szybciej, właśnie dlatego, żeby przeciwdziałać wzrostowi cen. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba pamiętać, że te pieniądze się kończą. Perspektywa 2020, w następnej będzie około 30% mniej na politykę spójności, czyli między innymi dla województwa świętokrzyskiego. Trzeba każdą złotówkę wydaną z środków unijnych traktować tak, jakby ona była ostatnią i trzeba ją wydatkować mądrze. Przysłowiowe akwaparki i tak dalej. Musimy wydatkować pieniądze mądrze na rozwojowe inwestycje.
Kończą gry polityczne, kiedy przesuwa się wydatkowanie na lata, gdzie będą wybory. Był
nic
dobry moment wcześniej, gdzie była dobra koniunktura do budowania, była tania siła robocza i tak dalej. Trzeba było to wykorzystać. I jedno, co się udało panu marszałkowi, to na pewno olbrzymi wzrost zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim, odwrotnie proporcjonalny do liczby
mieszkańców
województwa.
Jesteśmy już po czasie, przepraszam państwa, za to tych wszystkich, którzy oczekują na serwis informacyjny, który już za momencik. Dziękuję bardzo za tę ożywioną dyskusję do tematu wydatkowania środków europejskich. Pewnie jeszcze będziemy wracać, bo to ważne, także z perspektywy przyszłości całego województwa świętokrzyskiego. Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15, Marzena Okła-Drewnowicz, Platforma Obywatelska i panowie Piotr Kopacz, Nowoczesna, Marek Szczepanik, Polskie Stronnictwo Ludowe i Krzysztof Słoń, Prawo i Sprawiedliwość. Audycję zrealizował Jerzy Sidorowicz, poprowadził ją Bartłomiej Zapawa.